Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisko. Oto przegląd wydarzeń tygodnia przygotowany w czwartek 23 maja. Władze Francji poinformowały o masowym rosyjskim cyberataku na sieć internetową w Nowej Kaledonii, francuskim terytorium zamorskim. Do cyberataku doszło na kilka godzin przed przybyciem na miejsce Emmanuela Macrona. Wizyta prezydencka ma związek z zamieszkami wywołanymi przez zwolenników niepodległości Nowej Kaledonii. Tymczasem rząd Australii zorganizował stamtąd loty repatriacyjne dla swoich obywateli. Koalicja liberalno-narodowa koncentruje swoje cele polityczne wokół migracji i rynku mieszkaniowego. Federalny skarbnik w gabinecie cieni Angus Taylor wypowiadał się na ten temat w National Press Club w Canberrze. Powiedział, że ograniczenie imigracji wraz z tymczasowym zakazem kupowania istniejących domów przez inwestorów zagranicznych i mieszkańców tymczasowych oraz zmniejszenie liczby studentów międzynarodowych na uniwersytetach w dużych miastach zwolniłoby ponad 100 tysięcy dodatkowych mieszkań w ciągu najbliższych 5 lat. Wystąpienie Taylora wywołało konsternację z powodu niespójności z tym, co mówił przywódca opozycji federalnej Peter Dutton, odpowiadając kilka dni wcześniej na założenia budżetowe rządu Australijskiej Partii Pracy. Rząd federalny Australii potwierdził plany wzmocnienia więzi gospodarczych i społecznych z Indiami. Zobowiązanie to złożono podczas otwarcia nowego Centrum Stosunków Australijsko-Indyjskich w Sydney. Minister spraw zagranicznych Penny Wong spotkała się z pierwszymi beneficjentami grantów w ramach partnerstwa kulturalnego. Federalny minister handlu Don Farrell zapowiedział zwiększenie inwestycji mających na celu promowanie australijskiej wymiany z Indiami. Jeden na 25 Australijczyków twierdzi, że ma indyjskie pochodzenie, a społeczność indyjsko-australijska to najszybciej rozwijająca się grupa etniczna w Australii. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przygotowało i ogłosiło na stronie rządowej korektę granic morskich na Bałtyku, która miałaby objąć wschodni akwen Zatoki Fińskiej, wody w obwodzie królewieckim, a także ujście rzeki Narwy na pograniczu rosyjsko-estońskim. Moskwa tłumaczy tę decyzję niedokładnościami map z 1985 roku, gdy Związek Radziecki zatwierdzał swoje granice na Bałtyku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Wilnie pisze, że takie działania są celową, ukierunkowaną i narastającą prowokacją. Rosja chce w ten sposób zastraszyć państwa sąsiednie i ich społeczeństwa. Rosjanie zajęli aktywa dwóch największych niemieckich banków. Zamrożenie setek milionów euro Deutsche Banku i Commerzbanku to decyzja sądu w Sankt Petersburgu. Deutsche Bank ma stracić 240 milionów euro, Commerzbank prawie 100 milionów. Wśród instytucji, których aktywa zostaną zamrożone, jest też włoski UniCredit, któremu Rosjanie chcą zająć majątek warty prawie 500 milionów euro. Minęło ponad 5 lat od zaprzysiężenia Władimira Zełenskiego na urząd prezydenta Ukrainy. Nowe wybory z powodu wojny nie mogą być przeprowadzone. Kreml próbuje destabilizować sytuację wewnętrzną na Ukrainie, wykorzystując także temat legitymizacji władzy Zełenskiego przed zaplanowanym na czerwiec w Szwajcarii szczytem pokojowym dotyczącym Ukrainy. Ponad 90% migrantów nielegalnie przekraczających granice Polski z Białorusią ma wizy rosyjskie. Dane te pokazują skalę zaangażowania Rosji w podsycanie kryzysu granicznego, powiedział premier Donald Tusk. Dzisiaj to państwo rosyjskie stoi za organizacją rekrutacji, transportu, a później prób przemytu tysięcy ludzi. W tej chwili są to głównie takie kraje jak Somalia, Erytrea, Jemen i Etiopia i tam placówki rosyjskie pracują pełną parą na rzecz rekrutacji tych grup, relacjonował szef rządu. Donald Tusk mówił, że migranci korzystają też z pośrednictwa jednego z państw arabskich i w ten sposób trafiają najczęściej do Moskwy. Stamtąd są kierowani drogą lądową na Białoruś. Premier Donald Tusk zapowiedział nowy marsz w Warszawie. 4 czerwca 1989 roku wybraliśmy wolność i zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 roku spotkajmy się na Placu Zamkowym, by tego nie stracić, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. W Warszawie w uroczystym otwarciu Pałacu Rzeczpospolitej, zwanym także Pałacem Krasińskich, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i stolicy, dyplomaci, ludzie kultury i nauki oraz tłumy warszawiaków. XVII-wieczny zabytek z unikatowymi zbiorami Biblioteki Narodowej po raz pierwszy w dziejach stał się dostępny dla zwiedzających. W odnowionym Pałacu Rzeczpospolitej można oglądać najcenniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego. Wstęp wolny. Przegląd wiadomości tygodnia w czwartek 23 maja przygotowała i przedstawiła Joanna Todisko.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.